Dobry wieczór, witam w programie Tajemnice Naszych Czasów, przed mikrofonem Agnieszka Czarkowska. Ludobójstwo, Operacja Polska, wielka czystka etniczna. W różny sposób nazywa się to, co stało się w Rosji Radzieckiej w 1937 i w 1938 roku z Polakami. O zapomnianej zbrodni rozmawiamy dziś z profesorem Mikołajem Iwanowem z Uniwersytetu w Opolu. Witam w studiu, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest pan jednym z nielicznych w Polsce badaczy, którzy zajmują się tym tematem ponad 20 lat. W swoich publikacjach, między innymi książce pod tytułem Zapomniane ludobójstwo, właściwie pan jako jedyny przywraca pamięć o tamtej zbrodni na Polakach w sowieckiej Rosji w latach 30. ubiegłego wieku. Dlaczego tak było i dlaczego właściwie tak jest do tej pory?
To jest Zapomniane ludobójstwo. Rzeczywiście pierwsza książka, którą wydałam na ten temat, wyszła w 1990 roku. To już 20 ile lat temu. No i ona się nazywała, taki podtytuł miała, Zapomniane ludobójstwo. Minęło 20 ileś tam lat, a nadal mówimy Zapomniane ludobójstwo. Cały czas mówię, że kiedy już ten okres się skończy, kiedy już nie będziemy mówić o tej nieznanej większości Polaków zbrodni nie jako zapomniane ludobójstwo, a jako rzeczywiste ludobójstwo, o które będą pisać w podręcznikach szkolnych, o którym dowie się cały naród w Polsce, kiedy wreszcie godnie upamiętnimy to, co się stało 80 lat temu. Bo ta zbrodnia woła upamiętnienia.
Zanim opowiemy o szczegółach tej tragedii, okolicznościach, jak do tego doszło, przypomnijmy, panie profesorze, wydarzenia, które poprzedziły to mordowanie Polaków. Jaka była sytuacja naszych rodaków, którzy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, po wojnie polsko-bolszewickiej, ustaleniu granicy, zostali po drugiej stronie granicy? Czyli to są dzisiejsze tereny wschodniej Białorusi, wschodniej Ukrainy.
Przed wojną to mówiono za Zbruczem. Teraz mówi się za Bugiem, a przed wojną mówiono za Zbruczem. No, sytuacja była nie do pozazdroszczenia, dlatego że no, w końcu znaleźli się w państwie totalitarnym, gdzie człowiek no, wcale się nie liczył, bo to były takie cegiełki dla budowania stalinowskiego, a przed tym leninowskiego systemu władzy.
Przecież traktat ryski, wygrana dla Polaków wojna z bolszewikami. Nie było to tematem myślenia tutaj w Polsce o tych rodakach, którzy ewentualnie zostaną tam przy ustalaniu granicy? Czy oni mieli możliwość przeniesienia się do Polski? Jak to wyglądało?
Po prostu życiowo. Artykuł traktatu ryskiego, pokojowego, brzmi następująco. Związek Sowiecki obiecuję zapewnić wszystkie prawa mniejszości polskiej zamieszkałej w terenach Związku Sowieckiego. A rząd Rzeczypospolitej Polskiej, II Rzeczypospolitej, zobowiązuje się zapewnić podobne prawa mniejszościom ukraińskiej i białoruskiej. Wszystko niestety pozostało tylko na papierze.
Czyli strona polska nie zachęcała swoich współobywateli, którzy mieliby pozostać po drugiej stronie granicy, do przyjazdu do Polski.
Każdy, kto chciał, to ten przyjechał do 20, ale w 24 roku repatriacja albo przesiedlenie zakończyło się. Wróciło ponad 3 miliony osób, ale niektórzy byli już tak wtopieni w to środowisko, bo nie było gdzie wracać. Oni mieli tam biznesy, oni mieli tam praktyki lekarskie, oni mieli ziemię. To była ich ziemia, to była ich ojcowizna. Tamci, którzy pozostali w 90%, to nie byli jakieś przesiedleńcy z Rzeczypospolitej. To była ludność rdzenna. Oni tam się urodzili ich ojce, dziadkowie, pradziadkowie. To była rdzenna ludność, która przez 125 lat niewoli albo braku polskiej niepodległości zachowali wierność Rzeczypospolitej. I wielu z nich zostało dlatego, że uważali, że to i tak Rzeczpospolita ich nie zostawi. To i tak albo ona wcześniej czy później wróci tu na te tereny. To się okazało iluzją.
Niestety. Czyli dobrze, 24 rok, koniec repatriacji, ewentualnych powrotów do ojczyzny. Dużo Polaków zostaje na swoich ojcowiznach. I co się dzieje?
Ich jest 1 200 000, 1 250 000. W większości to są wierzący katolicy. Początkowo władza sowiecka nie ruszała katolików, bo uważano, że religia prawosławna większe zagrożenie. I powiedzmy w 1922 roku, kiedy rozstrzelano ponad 8 tysięcy księży prawosławnych, to zginął tylko jeden ksiądz katolicki. Ale większość tej ludności podlegała tak zwanej sowietyzacji. Dla nich zapewnione szkoły polskie, rejony autonomiczne polskie, teatry polskie, rozpoczęto proces likwidacji niepismienności w języku polskim. Także wydawało się, że nigdy żadna rosyjska władza nie zwracała się do swoich obywateli polskiego pochodzenia w języku polskim. A tu władza sowiecka przychodzi i zaczyna do nich mówić w języku polskim. To było takie zdziwienie. Ale to było rozliczenie po prostu, żeby ich sowietyzować. Władza sowiecka przychodziła i mówiła do nich po polsku i nie agitowała, żeby oni szli do kościoła, ale agitowała, żeby oni wierzyli w komunizm, że po polsku można być normalnym komunistą. To chciała władza sowiecka im przekazać. Lenin powiedział kiedyś, że najprostsza droga do serca każdego przedstawiciela mniejszości narodowej w jego ojczystym języku. I dlatego na Białorusi idzie białorusizacja i komunistyczna propaganda w języku białoruskim szerzy się na Białorusi, w języku ukraińskim, na Ukrainie, w rejonach polskich po polsku, na Kaukazie w 70 językach kaukaskich i w ogóle we wszystkich językach.
No dobrze, ale eksperyment zdaje się do końca nie wyszedł.
No nie wyszedł, dlatego że przyszła kolektywizacja, industrializacja, a później przyszedł terror. I się okazało, że Białorusini to są czasem nie do końca lojalni. Polacy to w ogóle, jak okazał Stalin, w ogóle do kolchozów nie chcieli iść. Zdecydowano sowietyzować ich w inny sposób, terrorem.
Kiedy władze sowieckie rezygnują z tych polskich rejonów? Były takie dwa, przypomnijmy.
Tak. Pierwszy rejon Marchlewczyzna Sowiecka istniał od 1925 roku do 1935. W 1935 władza sowiecka zdecydowała, że ten rejon to jest siedlisko szpiegów polskich, że to jest jakby piąta kolumna i ci Polacy tylko czekają na rozpoczęcie wojny z Polską, żeby wzniecić powstanie i walczyć z Armią Czerwoną. Dlatego tych wszystkich trzeba wysiedlić. Ale w 1935 roku wysiedlano jeszcze stosunkowo łagodnie. Można było wziąć ze sobą krowę, pakować się dwa tygodnie. Pojechali na Kazachstan, dostali jakieś ziarna na pierwszy siew, tam jeszcze jakaś pomoc, nawet jakieś pieniążki im dali i tak dalej. Natomiast drugi rejon, Dzierżyńszczyzna Sowiecka na Białorusi w 1937, to tam już na spakowanie dawali tylko 2 godziny i to tylko kobietom i małym dzieciom, a mężczyzn praktycznie wszystkich skazywano na karę śmierci.
Czyli tu dochodzimy, 20... czyli tu dochodzimy do sedna i do głównego tematu naszego spotkania, czyli operacji polskiej. W tym roku obchodzimy 80. rocznicę sierpień 1937 roku, właśnie wtedy Jeżow podpisuje ten rozkaz. Jak brzmiał ten rozkaz? Zabić wszystkich Polaków?
Rozkaz był bardzo długi. Uzasadnienie do tego wyroku jeszcze dłuższe. Chyba 25 stron, sam rozkaz 5 stron. I było napisane. Białoruś otrzymuje zadanie wykryć 20 tysięcy szpiegów polskich. Ukraina 80 tysięcy szpiegów polskich. Szpiegami polskimi powinni być wszyscy uciekinierzy z Polski. Wszyscy ci, którzy służyli w Wojsku Polskim. Ci, którzy tam pracują na kolei, czy tam coś takiego. 8 czy 9 kategorii ludności polskiej, które powinni byli być sprawdzeni. No ale jak, powiedzmy, ci w Mińsku dostali rozkaz, żeby znaleźć 8 tysięcy, łapali każdego Polaka. Brali po prostu księgi meldunkowe, patrzyli nazwiska, jakieś tam Olechnowicze, Mickiewicze i tak dalej, brzmiące mniej więcej po polsku. I zabierali ich. Pani sobie wyobraża, że wieczorem przychodzą do pani, nic nie pytają, zabierają, wsadzają pani do więzienia. Później czasem po 3 dniach na krótkie posiedzenie tak zwanej dwójki, gdzie po prostu pytają, gdzie pan się urodził i tak dalej, a później czytają pani wyrok. Koniec. i tej samej nocy wywożą do lasu, czy na terenie więzienie i dostaje pan kulkę, tak jak w Katyniu, w tył głowy. Nikogo nikt nie pytał, to była masowa operacja, gdzie praktycznie nie było ani śledztwa normalnego, ani obrony, ani posiedzenia sądu, a decydowało o wszystkim dwójka. Po 3 miesiącach zdecydowali, że muszą być trójki. Trochę bardziej demokratyczne, jeśli można w ogóle takie słowo używać. No to wtedy dołączyli, w tej dwójce był prokurator, szef miejscowego NKWD, a jak już trójka, do tego jeszcze sekretarz organizacji partyjnej. I oni decydowali o życiu i śmierci takiego człowieka. To była operacja oczywiście skierowana przeciwko Polakom, ale zginęło również w tej operacji mnóstwo przedstawicieli tych bratnich narodów, Ukraińców, Białorusinów, którzy albo byli katolikami na Białorusi przed wojną, tej wschodniej Białorusi, Mińsk, Witebsk, Mohyliów, Homel, 400 tysięcy katolików. Kto jest Polakiem, kto jest Białorusinem? Granica była bardzo płytka. Jeżeli władza sowiecka mówiła, że jesteście Białorusinami, no dobrze, niech będziemy. A później władza sowiecka, wasz patriotyczny obowiązek, przyszła w 1930 roku i powiedziała, być Polakiem. Dobrze, no będziemy Polacy. Tak to wyglądało. A później za tym Polską trzeba iść na śmierć. No, człowiek już chce zrezygnować z polskości, no ale...
Nie ma szansy.
No nie ma szans. Trzeba umierać.
Kogo zabijano? Kobiety i dzieci również?
Stalin się bał tak zwanej piątej kolumny. Czytasz te wszystkie protokoły przesłuchań, oni uważali, że tworzą jakieś oddziały polskie, partyzanckie, składują broń. Wszystko wymysł, kompletna bzdura. Polska organizacja wojskowa niby wszędzie istnieje. Pierwszy rozkaz, operacja Polska 00485. Następny rozkaz o kobietach, o żonach wrogów ludu, których skazywano na od 5 do 10 lat. Dzieci z rodzin tych wrogów ludu lądowali w przytulkach dziecięcych i tak dalej. Także no oczywiście przede wszystkim każdy drugi mężczyzna narodowości polskiej skończył życie przed plutonem egzekucyjnym.
Przypomnijmy naszym słuchaczom, mówiliśmy o tym w naszym programie Tajemnice Naszych Czasów kilkakrotnie, ale właśnie syberyjski Białystok i wymordowanie tam wszystkich mężczyzn z tej osady to właśnie też element operacji polskiej. Poświęcaliśmy tej sprawie nasze programy. Czy są dane dotyczące liczby ofiar, panie profesorze? Czy wiadomo, ilu
wszystko
zostało
wiadomo
zamordowanych?
W każdym totalitaryzmie statystyka jest doskonała. Oni dokładnie liczyli, każdy człowiek był wpisywany do takiego zwanego albumu. Dlatego ta operacja Polska i mordowanie tych ludzi czasem historycy nazywają porządek albumowy. To takie książki zszywane i każdy miał nazwisko krótkie napisane, za co skazany, kiedy rozstrzelany. To wszystko jest. Wszystko mamy. W 1991 roku, kiedy Związek Sowiecki się rozwalił, w Rosji szykowany proces nurenberski taki nad partią komunistyczną, no to uzyskaliśmy dostęp do tych dokumentów. Ale później przyszedł Putin, no i to wszystko się skończyło. Te dokumenty znów zamknięte. Także wszystko jest. Tylko, że na krótko było otwarte, dowiedzieliśmy, skopiowaliśmy rozkaz 00485, ale część dokumentów ponownie została zamknięta.
To jakie są te statystyki?
111 tysięcy Polaków zanotowanych w albumach, którzy zostali skazani na karę śmierci. 140 tysięcy Polaków aresztowano w operacji polskiej. 30 tysięcy dostali różne wyroki od 5 do 15 lat. Innych wyroków nie było. 400 osób zostało uniewinnionych. To jest po prostu kropla. Także przeżyć Polakowi było praktycznie nie. Jeszcze Polacy ginęli w operacji kulackiej, w operacji niemieckiej i tam razem liczyliśmy z innymi naukowcami gdzieś koło 60 tysięcy. Razem 200 tysięcy ofiar. To jest tyle samo, ile zginęło w Powstaniu Warszawskim. To jest 10 razy więcej niż zginęło w Katyniu. Także to jest zbrodnia bez precedensu. A my o tej zbrodni nie upominamy się i nie wiemy praktycznie. I dopiero teraz ten proces się zaczyna. Fajnie, że się zaczyna. Mam nadzieję, że to już ostatnia książka moja, która wyszła, która ma podtytuł Ludobójstwo zapomniane.
Właśnie, ten termin ludobójstwo, czy pana zdaniem, jako wieloletniego badacza tego tematu, czy również w sensie prawnym to, co się stało w 1937 i 1938 roku w Rosji Radzieckiej z Polakami, wyczerpuje te znamiona tego terminu, którym jest ludobójstwo?
Tak, jak najbardziej, w 100% tu to pasuje określenie wobec tej zbrodni, zbrodnia ludobójstwa. Jedna z świadków tej zbrodni, która przeżyła, którą spotkałam na Ukrainie, Helena Trybel, to jest matka ówczesnego premiera Ukrainy Jurija Jechanurowa, powiedziała mi w sposób następujący o operacji Polski. Być Polakiem w 1937 roku w Związku Sowieckim to jest mniej więcej, co być Żydem w III Rzeszy. Nasz ojciec przyszedł z pracy w 1937 roku i powiedział: dzieci, nie jesteśmy już Polakami. Musimy zapomnieć język polski, mówimy tylko po ukraińsku. W taki sposób straciliśmy również tych, którzy zaczęli ukrywać swoją polską narodowość i już nigdy do tej polskości nie wrócili.
Czy była taka wiedza tutaj w Polsce?
Była wiedza i to jest taka czarna plama tej operacji. Inna sprawa, że co mogli zrobić? Ambasada polska, konsulaty polskie praktycznie byli takimi małymi więzieniami. Oni nie mogli wyjść. Oni wszystko wiedzieli, oni donosili do Polski. Część Polaków uciekała przez tą granicę. Mówili o tych straszliwych zbrodniach. Gazety niektóre pisali o tym, że mordują Polaków w Związku Sowieckim. Ale trudno było uwierzyć. No i później, co mogła Polska zrobić?
No nie Polska... wiem, alarmować opinię międzynarodową, no, protestować oficjalnie. Były takie rzeczy.
Rząd polski razem z Watykanem pisał jakieś memoranda, tam jakieś demonstracje robili przed ambasadą sowiecką. Czy Stalin na to zwracał uwagę? Kościół katolicki został w całości zniszczony. Z 500 kościołów na terenie byłego Związku Sowieckiego w 1939 roku pozostało tylko dwa. W ówczesnym Leningradzie i w Moskwie dla dyplomatów krajów zachodnich. A reszta została. Wszystkie prawie księża zostali rozstrzelani. Także Polska miała bardzo ograniczone możliwości. Prawdopodobnie zrobiła za mało. Operacja niemiecka była w tym samym czasie, mniej więcej trochę później od operacji polskiej. Niemcy rzeczywiście próbowali naciskać. Taki ambasador Schulenburg, on dwoił się i troił się. Jeździł, protestował, coś tam, jakieś pieniążki rozdawał tym ofiarom. No, nieporównywalnie mniej Niemców zginęło w tej operacji w porównaniu. Ale Polacy byli głównym straszakiem dla Stalina. Polacy byli głównym celem tej operacji. Wśród ofiar wielkiego terroru Polacy to jest prawie 15%.
Dlaczego pana zdaniem, panie profesorze, ta zbrodnia jest w Polsce tak mało znana? Dlatego, no przecież nie dlatego, że Polacy nie interesują się historią i nie czczą swoich ofiar, no bo chyba to trudno narodowi polskiemu zarzucać.
Dlatego, że Stalin wygrał wojnę, był zwycięzcą i miał możliwość zatuszować, schować, ukryć tą zbrodnię.
Zwycięzców się nie sądzi, tak?
Zwycięzców się nie sądzi. Gdyby Stalin przegrał wojnę, no to mielibyśmy proces nurenberski nad systemem stalinowskim. O wszystkim by się dowiedzieli, co on robił. Niemcy wykryli Katyń w 1943 roku. Niemcy odkryli winnicę. Tam też byli zbrodnie i tam leżali Polacy. Tylko że ci, którzy mogli zaświadczyć, byli wywiezieni na Syberię. Też byli rozstrzelani. Świadków nie było tej zbrodni. Dlatego że żony dostali 15 lat więzienia. Ci, którzy zostali, byli tak zastraszeni, chcieli zapomnieć, że są Polakami.
Czyli ta historia też trudniej przetrwała w rodzinach, bo albo tych rodzin nie było, albo się bano.
Na przykład ofiary zbrodni katyńskich to przecież byli rodziny, które cały czas w rodzinach mówili.
Czyli operację polską, która była tuż przed II wojną światową, poszła w zapomnienie. Poszła w niebyt właściwie, nie w zapomnienie. Teraz jest może szansa, że będziemy więcej wiedzieć na ten temat. Pan podkreśla często to, zajmując się już tym tematem, tak policzyłam, blisko 30 lat już właściwie. Wspominał pan o tym wielokrotnie, że nie ma nawet pół strony w podręcznikach polskich na temat tej zbrodni. Teraz nowe podstawy programowe, może jest szansa, żeby się pojawiły. Może trzeba dotrzeć do tych, którzy piszą te podręczniki w tej chwili dla 4-letniego liceum. Czy to by była pana satysfakcja też osobista, gdyby się okazało, że w takim podręczniku byłaby chociaż strona poświęcona temu, co się wydarzyło?
Robimy wszystko. No, wiemy o tym, że pan prezydent przeczytał książkę moją. Wydrukowaliśmy taką broszurę Operację Polską. Każdy poseł polskiego Sejmu dostanie na biurko taką broszurę. IPN rzeczywiście pomaga. Mamy nadzieję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej włączy się w ten proces. Wszystko jest na dobrej drodze, żeby ta zbrodnia już nigdy nie musiała być zapomniana. Ta pamięć musi być wskrzeszona.
Na koniec jeszcze zaakcentować chciałabym to, panie profesorze, że przecież mówimy o operacji polskiej, NKWD zabija blisko 200 tysięcy Polaków strzałem w tył głowy w roku 1937 i 1938. Współcześnie mamy tego skutki i efekty, bo ci ludzie, którzy po 90 roku mogli repatriować się do Polski z Kazachstanu, to przecież nie są ci, którzy zostali wywiezieni w czasie II wojny światowej. To są właśnie potomkowie ofiar Wielkiej Czystki. My mamy tamtych swoich rodaków w Kazachstanie właśnie z tej operacji.
Bardzo mi boli, kiedy ja czasem słyszę, kiedy właśnie ci repatrianci tu przyjeżdżają, a ja tam w wspólnocie polskiej zaangażowany w ten proces, słyszą czasem na ulicy, ten ruski Polak. Ci Polacy za tą polskość umierali. I ja uważam, że teraz naród polski powinien jakby spłacić to swoisty dług, bo nie był w stanie pomóc tym Polakom w 1937, w 1938 roku, kiedy ich mordowano. To teraz ich dzieciom, ich wnukom trzeba pomóc.
Nasi słuchacze mieli okazję wysłuchać reportażu Renaty Redy o takiej rodzinie z Kazachstanu, która świeżo osiedliła się w Białymstoku. Jedna z białostockich parafii kupiła im mieszkanie. I właśnie są to potomkowie rodziny wywiezionej z okolic Żytomierza bodajże w 1935 roku. A więc to są te czasy, o których dzisiaj w Tajemnicach Naszych Czasów z panem profesorem Mikołajem Iwanowym rozmawialiśmy. Dziękuję serdecznie, panie profesorze, za wizytę w studiu. Zapraszamy za tydzień. Program Tajemnice Naszych Czasów każdy wtorek o 18:05. Na stronie internetowej również archiwalne odcinki audycji. Za uwagę dziękuję, Agnieszka Czarkowska. Do usłyszenia.